Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Dzisiejsze rozmowy potwierdziły, że bliskość Polski i Szwecji nie wynika jedynie z położenia geograficznego, powiedziała we wtorek premier Beata Szydło po spotkaniu z szefem szwedzkiego rządu Stefanem Löfvenem.
Na wspólnej konferencji prasowej polska premier mówiła o podobnym podejściu obu krajów do wielu kwestii, podobieństwie wyzwań, wspólnocie interesów i zbliżonej percepcji zagrożeń.
Premier Beata Szydło zwróciła też szczególną uwagę na współpracę Polski i Szwecji dotyczącą Partnerstwa Wschodniego.
Chciałabym podkreślić szczególną wagę naszej współpracy w zakresie Partnerstwa Wschodniego, którego Polska i Szwecja są inicjatorami. Zgodziliśmy się z panem premierem, że jako państwa pomysłodawcy Partnerstwa Wschodniego w sposób szczególny czujemy się odpowiedzialni za jego dalszą przyszłość. Jesteśmy zdeterminowani, aby wspólnie pracować nad reformą partnerstwa, a także w kontekście listopadowego szczytu.
Wśród tematów wtorkowych rozmów premier wymieniła także m.in. relacje z Rosją, w tym kwestie organizowanych przez Moskwę ćwiczeń wojskowych czy akcji dezinformacyjnych.
Dzięki polskim rolnikom Polska jest nie tylko samowystarczalna żywnościowo, ale i rośnie eksport polskiej żywności, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wziął udział w uroczystej gali Agroligi 2016.
Celem konkursu jest promocja rolników oraz firm potrafiących produkować bardzo dobre wyroby na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na sukces, jaki odnieśli w Unii Europejskiej polscy rolnicy. Jak powiedział, eksport naszej żywności od 2004 roku wzrósł sześciokrotnie.
Eksport produktów rolnych z Polski w ubiegłym roku wyniósł 25 miliardów euro.
Ja nie tylko chciałem pogratulować, ja jako prezydent Rzeczypospolitej chciałem z całego serca podziękować. Podziękować w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu całego polskiego społeczeństwa za to, że produkujecie państwo dla nas taką żywność. Za to, że my możemy się tą żywnością dzielić z innymi. Za to, że inni chcą ją kupować i za to, że ona buduje dobrą markę Rzeczypospolitej poza granicami, wszędzie tam, gdzie dociera, wszędzie tam, gdzie jest kupowana, ma swoich wielbicieli, ma swoich absolutnych fanów, dlatego jej zapotrzebowanie na nią rozszerza się coraz bardziej na świecie. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu dobra.
W konkursie, który odbywa się już od 25 lat, wzięło udział ponad 2,5 tysiąca rolników i firm.
Ustawodawca powinien stworzyć jednolitą procedurę wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, uznał Trybunał Konstytucyjny. Według Trybunału wszyscy członkowie KRS mają jedną wspólną kadencję.
Pięcioro sędziów Trybunału uznało za niekonstytucyjne przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 2011 roku, dotyczące zasad wyboru sędziów do Rady oraz ich kadencji. Część sprawy Trybunał Konstytucyjny umorzył.
W uzasadnieniu orzeczenia sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński zaznaczył, że kwestionowane przepisy dokonały nieuprawnionego zróżnicowania sędziów.
Nastąpiło to w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ustawa zróżnicowała sposób wyboru członków KRS spośród sędziów sądów powszechnych w stosunku do procedur wyboru członków KRS spośród sędziów innych sądów. To jest Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Po drugie, ustawa zróżnicowała mechanizm wyboru sędziów członków KRS w samej grupie sędziów sądów powszechnych. Ustawodawca przewidział bowiem w tym zakresie dwie odrębne procedury. Ograniczenie ustawowe dotyczyło zatem nie tylko zróżnicowania prawa biernego sędziów między poszczególnymi rodzajami sądów, ale też dyskryminowania sędziów w ramach tej samej grupy.
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie regulacji za niekonstytucyjne złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
W piśmie wskazał m.in., że obecna ustawa o KRS m.in. ogranicza prawa wyborcze sędziów przy wyłanianiu ich przedstawicieli do Rady.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała we wtorek prezesa zarządu portu lotniczego w Gdańsku, Tomasza Kloskowskiego.
To kolejny świadek związany z wątkiem lotniczym w aferze. Kloskowski zeznał, że linie lotnicze OLT Express miały być dla gdańskiego lotniska szansą na rozwój.
Nie wiedzieliśmy, że szef Amber Gold Marcin P. to oszust. Nie wiedziałem, że oszuka mnie i moją firmę, mówił Kloskowski.
Świadek oświadczył też, że Jarosław Frankowski, były dyrektor zarządzający OLT Express mija się z prawdą w swoich zeznaniach, gdy opowiadał o wspólnym spotkaniu ich dwóch z udziałem szefa Amber Gold Marcina P. oraz Michała Tuska.
Poseł Jarosław Krajewski pytał Kloskowskiego o okoliczności zatrudnienia syna byłego premiera.
Rozumiem, że to nie pan koniecznie wskazał pana Michała Tuska.
Nie, to była moja decyzja.
Rozumiem, że jakby nie konsultował pan faktu zatrudnienia z panem Skonieczny.
Nie konsultowałem w taki sposób. Znaczy na pewno rozmawialiśmy, ale nie pytałem się go, czy on wyrazi mi
odpowiednie kwalifikacje, czy jest to najlepsza osoba, której oczekuje również bezpośredni przełożony pracownika na stanowisku specjalista.
Znaczy pewnie gdybyście państwo spytali pana Skoniecznego, to może byłby miał inną opinię niż ja o jakimkolwiek pracowniku, który ma zespole. Natomiast wydaje mi się, że rolą takiego prezesa jak ja jest ingerować również w to, jakie osoby będą zatrudniane. I właśnie w tym sercu każdego lotniska, jakim jest dział marketingu.
Głośno o sytuacji Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 roku, kiedy należące do niej linie lotnicze zaczęły mieć kłopoty finansowe. OLT Express upadły pod koniec lipca 2012 roku. Niedługo potem bankructwo ogłosiła też spółka Marcina P.
Podkomisja przedstawiła wyniki eksperymentów pirotechnicznych i informacje o obrażeniach termicznych u ofiar katastrofy smoleńskiej z 2010 roku.
To tylko niektóre dane, które podkomisja do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej we wtorek zaprezentowała Sejmowej Komisji Obrony.
Eksperci omówili także liczący 600 stron raport z pierwszego etapu eksperymentów pirotechnicznych. Ponadto podkomisja zaprezentowała kwestie związane z precyzyjnym sprowadzaniem samolotu Tu-154M w Smoleńsku.
Tematy zawierały zarówno dane wrażliwe, jak i informacje niejawne. Posiedzenie komisji miało charakter zamknięty.
Poruszono także sprawę materiału TVN24 dotyczącego badań Wojskowej Akademii Technicznej nad zagadnieniem obrotu samolotu po zmianie rozkładu sił nośnych po utracie części skrzydła.
Według członka podkomisji Marka Dąbrowskiego kąt natarcia w materiale TVN24 został zawyżony, a w zawiadomieniu PO do prokuratury na podstawie tego materiału nie wzięto pod uwagę danych prawidłowych.
Wnioskodawcy nie wzięli pod uwagę tego, że już w 2011 roku, na samym początku, dysponowała strona polska danymi z MAK-u rosyjskiego, zgodnie z którymi według odczytu z rejestratora parametrów lotu samolotu Tu-154M po przetworzeniu, czyli po właściwym przeliczeniu tychże danych, maksymalny kąt natarcia w momencie utraty końcówki skrzydła wynosił około 5,5 stopnia. Ten wynik jest pomiędzy tym, co zrobił VAT we swoich wstępnych obliczeniach, które cały czas kontynuuje i uszczegóławia, i tym, co podał pan Szach dla NASA. W związku z tym mamy taką sytuację, że podkomisja powołuje się na niski kąt natarcia 5,5 stopnia, w związku z tym wyciąga pewne wnioski z pracy VAT-u, natomiast TVN24 trzykrotnie zawyża kąt natarcia.
Działająca przy MON podkomisja została powołana w 2016 roku, a 10 kwietnia bieżącego roku, w 7. rocznicę katastrofy, podkomisja zaprezentowała film.
W materiale postawiło hipotezę, zgodnie z którą przyczyną tragedii była seria eksplozji ładunków termobarycznych w kadłubie, centropłacie i skrzydłach Tu-154M.
Główne założenia programu 500+ pozostają bez zmian. Koncentrujemy się na likwidacji niepożądanych zjawisk, powiedziała minister Elżbieta Rafalska.
Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawiła w Sejmie projekt nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
Przygotowany przez ministerstwo projekt to, jak przypomniała minister, efekt przeglądu systemu wsparcia rodzin, do którego zobowiązała rząd ustawa wprowadzająca program Rodzina 500+.
Te zmiany, które proponujemy państwu w tym projekcie ustawy, będą dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Na czym one polegały? Otóż polegały między innymi na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko i deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobierania świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.
Projekt ma także ujednolicić i doprecyzować przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmiany mają także ułatwić zakładanie żłobków i obniżyć koszty opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Nasza cierpliwość w sprawie przedłużających się prac nad ustawą o handlu w niedzielę powoli się kończy, powiedział rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność rozpoczęła pracę nad ustaleniem stanowiska w tej sprawie.
Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim pojawiły się nowe propozycje co do projektu ustawy. Zakładają one m.in. możliwość dobrowolnej pracy za większe wynagrodzenie.
Inny wniosek złożył ostatnio poseł PiSu Adam Abramowicz, który zaproponował, aby handel w niedzielę odbywał się do godziny 13.
Solidarność nie popiera jednak kompromisów i liczy, że nowe przepisy w pierwotnej formie wejdą w życie do końca roku, mówi Marek Lewandowski.
Jesteśmy coraz bardziej poirytowani przeciąganiem się tych prac. Mamy nadzieję, że od przyszłego roku to rozwiązanie będzie już obowiązywało, a więc lada moment powinny zostać zakończone te prace. Teraz jest ruch po stronie Prawa i Sprawiedliwości, które w kampanii wyborczej jednoznacznie deklarowało, że przywróci niedzielę pracownikom. Komitet stały przy Radzie Ministrów orzekł, że to jest dobry projekt i należy dalej nad nim pracować. I czekamy tak naprawdę na oficjalne stanowisko rządu, którego ciągle jeszcze nie ma. Wszystkie te inne wrzutki, te pomysły jakichś pojedynczych posłów radziłbym odsunąć póki co na bok i nie za bardzo zwracać na nie uwagę, dopóki nie poznamy oficjalnego stanowiska rządu.
Prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę trwają w Sejmie od ubiegłego roku. Pod projektem podpisało się ponad 500 000 osób.
Autorem projektu jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. W jego skład wchodzi m.in. NSZZ Solidarność oraz organizacje społeczne.
Zgodnie z obywatelskim projektem handel bez ograniczeń mógłby się odbywać przez 7 niedziel w roku.
Strona francuska powinna udzielić wyjaśnień, przeprowadzić śledztwo, a winni ponieść karę, powiedział senator Jan-Maria Jackowski.
Polityk odniósł się w ten sposób do wypadku w pobliżu francuskiego miasta Calais, w wyniku którego zginął kierowca zarejestrowanego w Polsce vana.
Powodem tragedii była ustawiona przez migrantów na drodze blokada z pni drzew. Senator Jan-Maria Jackowski podkreślił, że ideologia politycznej poprawności w Europie prowadzi do coraz większych tragedii.
Polityka chowania głowy w piasek i ideologia politycznej poprawności prowadzi do ludzkich tragedii na ulicach miast europejskich i w Europie w wyniku wojny terrorystycznej, która została wypowiedziana Europie przez skrajne środowiska islamskie. Giną ludzie, konkretni ludzie, natomiast liderzy europejscy i politycy z największych krajów europejskich udają, że nic się nie dzieje i tłumaczą nam, że mamy się przyzwyczaić do tego, że żyjemy w rzeczywistości, w której można wyjść z domu i do niego nie wrócić i to jest normalna sytuacja i mamy to zaakceptować. To pokazuje absurdy polityki europejskiej.
Do wypadku w pobliżu miasta Calais doszło przed godziną 4 rano. Przed ustawioną na drodze blokadą gwałtownie zahamowały 3 pojazdy.
Van, który jechał z tyłu, uderzył w jeden z samochodów ciężarowych i stanął w płomieniach. Jak podają lokalne media, kierowca zginął na miejscu.
W sprawie wszczęto śledztwo. Zatrzymano 9 migrantów pochodzących z Erytrei. Byli w jednym z pojazdów stojących przed blokadą.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.